Cześć, z tej strony Mateusz Godawa, pastor Kościoła Woda Życia. Na naszym podcaście znajdziesz praktyczne kazania, które zainspirują Cię do codziennego życia pełnego wiary. Dobrego słuchania.
Jaką mamy serię w tej chwili? Teraz Kościół. Mówimy o Kościele. Wierzymy o to, aby Bóg pokazał nam również nowy obraz, czym jest Kościół, czym jesteśmy my wszyscy, abyśmy byli, wiecie, skuteczni w tym, co robimy. Abyśmy nie odprawiali rzeczy. Abyśmy nie myśleli, że jesteśmy ludźmi, którzy mają przyjść, posłuchać i wyjść. Tak? Abyśmy byli żywymi kamieniami, jak to mówi Biblia, które wspierają siebie nawzajem. Wiecie, żywy kamień to jest taki kamień, który nie siedzi tak. Żywy kamień to jest kamień, który ma pasję, który żyje czymś, który wierzy w coś, który od poniedziałku do piątku jest nakręcony. Nie dlatego, że ktoś mu kazał, nie dlatego, że się nasłuchał, tylko dlatego, że wierzy w Jezusa Chrystusa, który umarł i zmartwychwstał. To jest mega. Więc myślę, że ty i ja musimy zobaczyć zupełnie nową perspektywę, jeśli chodzi o Kościół. To, co znamy, to, co słyszeliśmy, to, w czym byliśmy przez lata. Wiecie, ja w Kościele jestem już od... Nasz Kościół ma 30 lat w tym roku. W listopadzie ja w tej chwili mam tak ze 31. A ja się tu urodziłem, wychowałem i praktycznie znam każdy zakątek tego miejsca. W tygodniu czasami jak jestem, to sprawdzam, co gdzie jest, gdzie leży jakaś myszka i tak dalej. Więc wiem. Ale wiecie, my musimy zobaczyć nową perspektywę. Czasami jest tak, że kiedy jesteśmy długo w czymś, to się robi takie zwykłe. Czasami potrafimy stracić jakby ten cel na to, co my tu robimy. Powiedzmy razem, co my tu robimy. Okej. Wiecie, to bardzo ciekawie obrazuje to pewna historia z jednego z kościołów. Jedna kobieta przed spotkaniem udała się do kawiarni kościelnej i tam były takie trzy stanowiska. Trzy stanowiska z ekspresami. To w ogóle to w jakimś, nie wiem w jakim kościele to było. U nas są tylko dwa przy jednym. Tam były trzy. No i teraz tam są trzy osoby, trzech mężczyzn, chłopaków, którzy robią kawę. I teraz ta kobieta podchodzi do pierwszego stanowiska i tak patrzy, co ten człowiek robi. Ta, przepraszam, co pan robi? On mówi... Przepraszam, ja jestem zajęty, właśnie robię kawę, jakbyś, nie mogę w tej chwili rozmawiać, ale jestem bardzo zajęty, po prostu tak, no widzisz, co robię, widzisz, tak? No i ta kobieta tak odchodzi, mówi, dobra, jest jeszcze jedno stanowisko, no to idzie do drugiego stanowiska, w którym chłopak robi to samo, co ten pierwszy, też robi kawę, więc pyta, przepraszam, co robisz? No i on jej odpowiada, wiesz co, robię latte macchiato, 60 ml kaweczki, ile litrów mleka się daje? 200 ml mleczka, ta kawa będzie dla Wojtka, który czeka już tam w rogu. A tak sobie myśli, okej, bardzo interesujące. Więc poszła do trzeciej osoby, która również siedziała przy tym ekspresie, pyta, przepraszam, co ty robisz tam? On mówi, wiesz co, no my tutaj tworzymy najlepszy kościół ever w mieście, w miejsce, w którym mogą spotykać się rodziny, w którym ludzie doświadczają Boga jak piją kawę, chcą być ze sobą, są razem, są połączeni, to jest niesamowite. Ona tak patrzy na niego, a on tylko miesza tą kawę. Tak samo jak ci wszyscy pozostali dwaj. Jaka jest różnica? To jest inna perspektywa na to, co my robimy. Ciekawe jest, że kiedy widzisz nagle duży obraz tego, czym jest Kościół, jakie jest twoje miejsce w Kościele, to zmienia wszystko. Możesz być mega zajęty, ja to tylko śpiewam, modlić o tym, nie? Tak? Albo możesz myśleć sobie, wow, my ściągamy niebo na ziemię. Tarda. Dlatego myślę sobie, że teraz Kościół to jest świetna seria, która nam może pokazać Kościół z zupełnie nowej perspektywy. I wierzę, że ty możesz ją zobaczyć. Wierzę, że modlę się, abyś ty również ją zobaczył. Wiecie, ja jestem podekscytowany, kiedy myślę o wodzie życia, o Kościele w naszym mieście, o przyszłości. Widzę ten wielki lud. Widzę tych ludzi, widzę te rodziny, widzę nasze rodziny, twoją rodzinę. Widzę ciebie, jak jesteś w stanie pomagać innym osobom. Tak? Jak twoje życie jest służbą. Nie, że siedzisz w grafiku i co robisz? Ja jestem w grafiku. Nie. Ty masz misję. Ty chcesz komuś pomóc. Ty chcesz zanieść Chrystusa dalej niż tylko do swojego własnego mieszkanka. Tak? Jesteś osobą, która potrafi współczuć, która potrafi być, która... Wow! Niesamowite. Ja widzę to miejsce, wiecie, widzę Kościół, który gromadzi mnóstwo dzieciaków. Widzę taką służbę dzieci, którą będziemy kiedyś mieli, że one nie będą chciały jechać do Disneylandu, one będą chciały być w wodzie życia. Dlaczego nie? Dajcie mi pomarzyć jeszcze. Ta seria ma jeszcze dwa spotkania, więc ja skończę marzyć za dwie niedziele, dobra? Widzę to, wiecie, dzisiaj młodzi ludzie szukają różnych miejsc. A co by było, jeśli Kościół będzie takim miejscem, który będzie ich przyciągał? Twoje dzieci będą miały miejsce, żeby się wychowywać od takiego bajtla do takiego byczka, który wie, jaki Bóg ma cel dla niego. Tak? Wow! Myślę sobie o tym, co Bóg zrobi przez Kościół w mieście. I wiecie co? Ja jestem podekscytowany. Ja się tym ekscytuję. Ja sobie to wyobrażam. Ja wyobrażam sobie tylko te wielkie rzeczy. Dlaczego? Bo te wielkie rzeczy są możliwe tylko razem z Nim. Ja nie chcę robić małych rzeczy. Dlaczego? Dlatego, że małe rzeczy mogę sobie zrobić sam. A Bóg nas nie powołał do tego, żebyśmy robili rzeczy sami, tylko coś z Nim, razem z Nim. Wiecie, kiedy niebo dotyka ziemi, to się robi coś ponadnaturalnego. Coś niezwykłego, niesłychanego. I ludzie patrzą na to i myślą, to tylko Bóg mógł zrobić. Tak jak patrzą ludzie na twoje życie, jak widzą, jak Bóg w ciebie wyrwał z jakiejś doliny, z ciemności, poskładał twoje małżeństwo na nowo, albo trzecie małżeństwo poskładał na nowo, tak? I patrzą sobie z boku i myślą sobie, ej, to tylko Bóg mógł zrobić. No właśnie. Ja się ekscytuję tym, co Bóg zamierza zrobić w naszym mieście. Przez ciebie. I twoją rodzinę. I twoje dzieci w przyszłości. Wow. Ktoś z was się ekscytuje jeszcze? Ale wiecie, ja cieszę się, że jest dwie osoby, które się ekscytują. Razem ze mną i z moją żoną. Ja wiem, my to trochę mamy troszeczkę w naszej takiej polskiej naturze, że my tak sobie siedzimy i tak no, zobaczymy, co on dalej powie. Okej, jest dobrze. Ale wiecie, zobaczyłem jedną rzecz, że ekscytacja dla nas to jest za mało. Wierzę, że Bóg chce nas zabrać na nieco wyższy poziom i tak jak ekscytuje mnie obraz tego niesamowitego, pełnego życia Kościoła, którym jest woda życia, tak wiem, że ekscytacja to za mało. Wiecie, kiedy się ekscytacja kończy? Ona się zaraz skończy dla niektórych z was za 5 minut. Niektórzy już nawet się nie zdążyli podekscytować. Niektórym nam ekscytacja minie, jak stąd wyjdziemy. Zgasną światła, być może będą chmury, może będzie deszcz, niektórym nam mina zrzednie. Tak? No, tak to jest. Więc coś jest więcej niż ekscytacja. Jeśli mamy naprawdę razem współtworzyć coś niezwykłego w tym mieście, jest potrzebne nam coś więcej niż ekscytacja. I wierzę, że dzisiaj jakąś jedną z rzeczy będziemy mogli zobaczyć. Macie swoje Biblię? Na samym początku księgi nazwanej Biblią, Pismem Świętym, jest taka historia o ludziach, którzy mieli ciekawy cel. Budowali miasto i budowali wieżę. Ktoś z was pamięta taką historię? Jeśli nie jesteś człowiekiem obeznanym z Biblią, to pewnie o wieży Babel słyszałeś. Tak czy inaczej, to się w naszej kulturze jakoś tam pojawia. I teraz historia tam jest bardzo ciekawa, ponieważ jest jeden lud, który ma jeden cel, oni mają jeden język i wiecie, pewnego dnia Bóg spojrzał na to wszystko, co oni robią. Jest napisane tak, to mówi Bóg, oto jeden lud, wszyscy mają jeden język, a to dopiero początek ich dzieła. I mówi tak, teraz już dla nich nic nie będzie możliwe, nie będzie niemożliwego, tak, cokolwiek zamierzą uczynić. Zobaczcie, ja ekscytuję się tą wielką wizją i tym celem, który Bóg ma przed nami. On się robi coraz bardziej wyraźny, coraz bardziej precyzyjny. To nam jeszcze troszeczkę zajmie. Ale wiecie, ten Kościół, który Bóg chce tworzyć, ten wielki lud, który będzie przemieniał nasze rodziny, który będzie przemieniał te osiedla, który przemieni ten blok pewnego dnia. Tamten, który jest tutaj, jak się skręca, taki wielki blok stoi. Będzie coś potrzebne więcej do tego, do tej przemiany niż ekscytacja. I widzimy to w tym słowie. Bardzo prosta zasada, którą możemy odkryć, że wizja ożywa w miejscu jedności. Ten cel, który jest, który ludzie sobie obierają, tak jak widzimy w tej historii, ludu, który budował miasto i wieżę, oni byli wszyscy jedno. Wierzę, że dzisiaj będziemy troszeczkę musieli pomówić o tej jedności jednak, tak czy inaczej. Wiecie, bez względu na to, jak bardzo ekscytujący obraz Kościoła i tego, co chcemy robić razem, i jakie to będzie wielkie i fantastyczne, i ilu ludzi będzie mogło być dotkniętych, ten obraz będzie mógł tylko być zrealizowany, kiedy będziemy jedno. Dlatego, że Słowo nam mówi i pokazuje, co zobaczymy jeszcze za parę minut, że wizja ożywa w miejscu jedności. Ona kwitnie w miejscu jedności. Ona umiera w miejscu podziału. Ale kwitnie w miejscu jedności. No nieźle. Ale wiecie, to nie jest prawdą tylko i wyłącznie, jeśli chodzi o Kościół. W naszym domu tak jest również. Ktoś z was kiedyś próbował pojechać gdzieś na wakacje? Ja wam trochę zdradzę. My z moją żoną w wielu rzeczach się zgadzamy, ale w niektórych czasami się nie zgadzamy. No i taka jest sytuacja, że my lubimy odpoczywać trochę inaczej. I kiedy na przykład mamy wolny na przykład piątek, tak, jest godzina 18, tak się zdarzy przez przypadek, że jest wolny piątek, zastanawiam się, dobra, no to co robimy, jak chcemy odpocząć? No to dla mojej Anetki odpoczynek czasami to jest, no to może pojedziemy gdzieś na kawę, może usiądziemy, może jakiś deserek, może jakieś zakupki przy okazji, czy coś tam. Ja sobie od razu myślę, no to mnie nie kręci, tak? To tak średnio. Ja nie jem ani deseru, może kawę bym wypił, a jakoś tak, nie, ja sobie myślę, ja chcę nad morze. Ja chcę do lasu, jakiś dziczy, wdychać powietrze, jod i tak dalej. Wiecie, oboje mamy wizję pewną, pragnienie, aby spędzić ze sobą czas. Ale czasami się zdarza tak, że kiedy nie potrafimy się dogadać, to zostajemy w domu. I ani nie byliśmy na cieście, ani ja nie pojechałem do lasu, ani nad morze. Dlaczego? Dlatego, że wizja ożywa w miejscu jedności. To jest mega ważne. W domu ty i żona będziecie dobrze wiedzieć. Ja mam nadzieję, że macie obraz domu, jaki chcecie tworzyć, rodzinę. W jaki sposób, gdzie chcecie mieszkać, jakie są wasze plany, co będziecie robić za 5 lat, kim chcecie, żeby były wasze dzieci, jak chcecie je wychowywać. Wiecie, ten obraz przyszłości jest mega ważny dla nas i to nie jest tylko jakieś coachingowe mówienie, to jest Boży plan, który ma być realizowany i teraz on się zrealizuje i on będzie naprawdę petarda, mega, jeśli będziecie stali jedno. Jeśli ty masz inny pomysł i ona ma inny pomysł, no, właśnie. To jest to samo. Wizja ożywa w miejscu jedności. Ona się nakręca. Ludzie robią rzeczy niewyobrażalne, kiedy potrafią stać w jedności. Wiecie, niektóre firmy są w tym bardzo dobre. Na przykład potrafią sprzedawać ciasto. Sprzedawać, robić ciasto. I ich celem na przykład jest zrobienie najlepszego, najbardziej idealnego ciasta, jakiekolwiek istniało. To jest misja firmy. No i teraz, jeśli pracujesz w takiej firmie, ale twoim celem jest zupełnie coś innego, twoje ciasto to jest takie chlap ciasto, nie? Jakie to jest chlap ciasto? No, przesmarujesz, pyk. No co, nie jest ciasto? Jest. Dla mnie jest. Ja bym zjadł. Nie, to nie jest cel, którym w tym miejscu, gdzie pracujesz. Więc prawdopodobnie, jeśli się nie dostosujesz, to przyjdzie do ciebie człowiek i powie, słuchaj, jesteś wolny. Tak? A wiecie, wizja naprawdę, ona ma ten obraz przyszłości, który my tworzymy, który ty tworzysz w swoim domu, w swoim środowisku, tam gdzie jesteś, czy tam gdzie pracujesz i za rzeczy, za które jesteś odpowiedzialny, on będzie eksplodował, on będzie rósł w miejscu, w którym jest jedność, w którym jest zgoda. Pamiętacie, byliście w zeszłym tygodniu? Niektórzy z was nie byliście, ale powiedzieliśmy o tym, że ludzie wierzący są świecą. Jesteśmy jak takie świetliki, trochę jak te żarówki tutaj. Ja wtedy ściągnąłem żarówkę i pokazałem, że ty i ja jesteśmy nazwani światłością świata, że Bóg nas postawił jako przykład. Wiecie, ja sobie zacząłem wizualizować i obrazować. Ktoś z was kiedyś oglądał, jak satelita leci nad ziemią? Widzieliście takie obrazki na YouTubie? W internecie? W Google'ach czasami można wpisać i tam pokazują coś takiego. I zauważyłem, że jest bardzo ciekawa rzecz. Kiedy leci satelita nad jakimś ciemnym obszarem, tam gdzie jest jeszcze noc, to widać światła. Nie? Widać światła. Ale to nie jest jedno światło. To jedno światło nie byłoby widoczne z kosmosu. Tam w kosmosie, tam w górze. Jak przybliżysz się i zobaczysz, to są tysiące małych świateł, które z daleka tworzą jedną wielką lampę. Ja nieco myślę trochę tak o nas, o Kościele. Jeśli mamy być przykładem, jeśli mamy ludziom świecić czymś, jeśli mamy im pokazać Chrystusa, to potrzeba nas jest dużo stać w jedności. Musimy być razem. Musimy być razem. Musisz być razem. Musisz być połączony. Musisz być w jakiejś grupie. Musisz być z kimś. Musisz być ze swoimi przyjaciółmi, z ludźmi. Jedno. Wow. Dopiero wtedy, wiecie, im ciemniej jest na świecie, tym my możemy bardziej świecić, ale tylko i wyłącznie wtedy, kiedy będziemy stać mocno ze sobą. Ciekawe to jest. Bardzo interesujące. Więc wizja ożywa w miejscu jedności. Co Bóg mówi o jedności? My wszyscy znamy te fragmenty, ale może sobie przypomnimy i później pójdziemy do takiej praktycznej części. Jeśli to, co teraz mówimy, nie jest jeszcze do końca praktyczne dla nas. W Mateusza 12, 25. Jezus mówi bardzo ciekawą rzecz. Każde królestwo, które jest rozdwojone samo w sobie, pustoszeje i żaden miasto czy dom rozdwojony sam w sobie nie ostoi się. Wiecie, jakby nie mówić, to Kościół bez jedności nie ma żadnej przyszłości. Jeśli my nie będziemy jedno, jeśli my nie będziemy razem, jeśli my nie będziemy za sobą, jeśli my nie zburzymy podziałów i murów, które są między nami a nimi, a o tych ich to powiemy niedługo, to nie ma przyszłości dla nas. Ciekawe. Takie proste to jest w sumie, prawda? To Łukasz mi przypomniał ten kolejny fragment, który przeczytamy. Na tym spotkaniu z ostatnim liderów mówiłeś o tym. I to jest bardzo ciekawe, że faktycznie nawet Jezus, jest tam słynna modlitwa arcykapłańska jego. Wiecie, to jest jedna z jego jakby ostatnich modlitw, mega ważnych. On tak pisze o rzeczach, o tym, co ma się wydarzyć, co chciałby, żeby się wydarzyło, kiedy jego już nie będzie. I wiecie, on pisze i on mówi, Jezus mówi, takie rzeczy. Jana 17:21. Aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie. Aby i oni w nas jedno byli, aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. A ja dałem im chwałę, którą mi dałeś, aby byli jedno. To jest ciekawe w ogóle. Jak my jedno jesteśmy. Ja w nich, Ty we mnie, aby byli doskonali w jedności, żeby świat poznał, że Ty mnie posłałeś i że ich umiłowałeś, jak i mnie umiłowałeś. Wiecie, ja bym z Jezusem za bardzo nie dyskutował, ale z tego, co ja tutaj widzę, to jest to, że jedność nie jest dla nas opcją. Jeśli Kościół ma być silny, mocny, jeśli ten lud wielki, który Bóg powołuje, ma naprawdę coś zmienić oprócz tego, że sobie raz się spotkamy na jakiś czas, tak, i będzie fajnie i zaśpiewamy sobie jeszcze 3 nowe piosenki, to oprócz tego jest potrzeba coś więcej i dla nas to jest to więcej, to jest jedność i dla nas jedność nigdy nie powinna być opcją. Ona jest wymagana. Bóg i Jezus, oni wiecie, w swojej relacji są cały czas jedno. On kiedy powołuje nas, to również wzywa nas i pokazuje nam, hej, wy też macie być jedno. Wy też musicie się dogadywać. Wy musicie być jedno, nie ma podziału. Nie ma na my i oni. Nie ma na ja i on. Wy macie być jedno. I jeszcze inna rzecz, którą widzimy w tym fragmencie, to jest to, że po tej jedności i byciu razem ludzie, którzy na nas patrzą, mają zobaczyć i uwierzyć, że to jednak Jezus jest prawdziwy. Bo to po ludzku przecież jest niemożliwe, żeby ludzie byli tak jedno. To nie jest standard. Dzisiaj standardem jest ponad 50% rozwodów. Tak? W rodzinach. Standardem jest, że jak się w kościele nie dogadują, to się zbierze ze 3, 4 i sobie myśli, dobra, to my sobie idziemy. No i tak, tu podział, tam ci obrażeni, tam ci skłóceni, tam ci nie chcą rozmawiać z tymi, mimo że razem wierzą w tego samego Jezusa. Boże. Niesamowite to jest bardzo interesujące, ale po naszej jedności, wiecie, ja się zastanawiam, co ludzie widzą, kiedy patrzą generalnie tak na Kościół. Ja już nie mówię, ogólnie na Kościół, tak? Jeśli ktoś tak z zewnątrz obserwuje, sobie myśli, jeny, ten się nie dogoduje z tym, tamten jest pokłócony z tym, tamten nie chce patrzeć nawet na tamtego, a ten nie chce siedzieć z tym, bo nie. Czy oni w ten sposób mają poznać? Co oni wtedy poznają? Że coś jest nie tak. Chłopaki w coś wierzą, ale ale nie wiadomo, co to jest. Ale Jezus mówi, ludzie mają zobaczyć po tym, jak bardzo dojrzale i w jedności stoicie, mają zrozumieć, że to jest naprawdę Boże dzieło. Wow. Ciekawe to jest. I inny fragment, kolejny, który jest też mega ciekawy, bo okazuje się, że wiecie, Jezus modlił się o jedność, ale jedność nie jest tylko i wyłącznie kwestią samej modlitwy. To pokazuje nam już apostoł Paweł w Efezjan 4:1-6. Zobaczymy? Chcecie zerknąć na kilka fragmentów jeszcze biblijnych? Nie jest ich dużo, obiecuję. Apostoł Paweł pisał do ludzi wierzących, do kościoła w Efezie i mówi tak: napominam was wtedy ja, więzień w Panu, abyście postępowali jak przystoi na powołanie wasze, z wszelką pokorą i łagodnością. Nie lubię tych fragmentów akurat, co teraz czytam. I cierpliwością, znosząc jedni drugich w miłości. Uwaga, werset trzeci. Starając się zachować jedność ducha, spójni pokoju. Werset czwarty mówi tak. Jedno ciało, jeden duch, jak też powołani jesteście do jednej nadziei, która należy do waszego powołania. Piąty werset. Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest, jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich. Wow. Wiecie, apostoł Paweł, on bardzo ciekawą rzecz tutaj napisał. Ogólnie kilka. Ale to, co jest bardzo dla mnie ważne, to jest to, i to, co chciałbym, żeby było ważne dla ciebie, że jedność nie jest dziełem przypadku. Jedność nie jest czymś przypadkowym, co się dzieje w Kościele. Zobaczcie, on tutaj mówi w ten sposób. Starając się zachować jedność ducha w swoim pokoju. To nasze słowo starając to nic nie oddaje. Jak cię ktoś zapyta, jesteś dobrym mężem, a ty odpowiesz, no staram się. A co to znaczy? No generalnie nic. No ale staram się, dobrze brzmi. Nie, nie, to nie jest takie, że staram się i nic nie robię. Starać się to znaczy śpieszyć się, dążyć. Dążyć do jedności. Dążyć do zachowania jedno. I to słowo jeszcze zachować, to jest ciekawe. Strzec, ochraniać, uważnie się zająć, chronić przed utratą. Ja dążę, żeby nie utracić jedności. Ja cały czas staram się, ja robię co mogę, wszystko co mogę robię, żeby tylko nie utracić tego, że my jesteśmy jedno i że Kościół stoi jedno, że nasze małe grupy są jedno, że nie jest jedna grupa kontra druga grupa, tak? Że ci, co się spotykają na Bałtyckiej, nie są przeciwko tym, co się spotykają na Franciszkańskiej, tak? Jeśli jesteście z Koszalina. Nie, 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 że my jesteśmy jedno. Wow, 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 wow. No więc widzimy tu bardzo ciekawą rzecz, że jedność nie jest wynikiem przypadku. Ja zauważyłem, że nic dobrego w życiu nie jest wynikiem przypadku. Zdrowie twoje nie jest wynikiem przypadku. Nie tak, że tak raz się budzisz i po prostu sześciopaczek, tu klateczka, w taki trójkącik, a nie taki, tak? Nie jest dziełem przypadku. Okazuje się, że czystość w kuchni też nie jest dziełem przypadku. Ktoś z was przypadkowo ma czysto w kuchni? Zwłaszcza dzisiaj o poranku? Wiecie, ja jak sobie wyobrażam moją kuchnię marzeń, to ja jestem taką osobą, która lubi mieć czysto. Czysto, niech się błyszczy i żeby nic tam nie było. Więc ja sobie wyobrażam taką taflę, która świeci. Na niej nic nie ma, bo ja najlepiej mogę się skupić. Ale wiecie, żeby zachować coś takiego, to trzeba się naprawdę nieźle napracować. Trzeba się napracować, żeby nie odstawiać, żeby odstawiać cały czas wszystko, żeby dopilnowywać, żeby było dobrze, żeby było dobrze. Wiecie, z jednością jest nieco podobnie. My musimy się starać ją utrzymać, zrobić wszystko, żeby ludzie, z którymi podróżujesz, tych, których lubisz mniej i bardziej, czuli, że tak czy inaczej jesteśmy ze sobą połączeni, jesteśmy dla siebie wartościowi, kochamy się nawzajem, mówimy dobrze o sobie, ponieważ jesteśmy jedno i na tym nam zależy. Wiecie, my robimy wszystko, my doglądamy jedności. To jest inny level dzisiaj dla nas. Doglądanie jedności, bo okazuje się, że to nie jest kwestia, że o Panie, my prosimy Cię, abyśmy byli jedno. No i kończymy modlitwę i nagle... A Ty rozumiesz ten fragment? Tak! A ja go rozumiem? Tak! A takie piosenki powinniśmy teraz śpiewać? Nie! Takie powinniśmy śpiewać! U was kawa jest za droga, a u was jest za tania. O, Panie. Wiecie, czasami w tych formach różnych dzieją się ciekawe rzeczy. Musimy umieć doglądać jedność, zadbać o nich. Przepraszam, jeśli jestem zbyt ekspresyjny, takie do mnie niepodobne generalnie. Powinienem być grzeczniejszym kaznodzieją, ale uczę się cały czas, także... To jest bardzo ciekawe, to jest dobry przykład. Ktoś z was ma samochód? Niektórzy z was, panowie, będziecie wiedzieć, jest coś takiego jak geometria kół. Wy, panie, nie musicie wiedzieć, co to jest, ale chodzi o to, że koła samochodu, one są ustawione, te wszystkie cztery, a zwykle samochód ma cztery koła, One są ustawione ze sobą i względem siebie w idealny sposób, żeby samochód mógł jechać prosto. Żeby mógł dowieźć ciebie do sklepu, do którego potrzebujesz pojechać. Eddie. Tak? Jest potrzebne i te koła, one są ustawione idealnie. Samochód wyjeżdża z fabryki. Okazuje się, że po czasie użytkowania, na przykład użytkujesz samochód rok, drugi, piąty, trzeci, te koła zaczynają pracować. I tak jedno się wykrzywia nieco w jedną stronę, drugie w drugą i nagle samochód zamiast jechać prosto, to kiedy puścisz kierownicę, to on tak ściąga w jakąś stronę. I myślisz sobie, no to przecież to nic takiego, to ja muszę tylko tak kontrować i będę jechał jednak prosto. No i okazuje się, że tak pokontrowałeś sobie przez jakiś czas, a później siada jakaś ważna część w samochodzie i nie możesz dalej jechać. Inna sytuacja jest, te koła mogą się przestawić, kiedy mocno w coś walniesz. Albo po prostu najedziesz na jakąś dziurę. Wiecie, zauważyłem, że z jednością jest mega podobnie. My na początku często zaczynamy, że chcemy. Wszystko jest okej. Okay. Przyłączyłeś się do kościoła 20 lat temu. O, Pan ma w tym mieście wielki lud. Jak ja się cieszę, jak ja jestem podekscytowany. Świetnie, minęło 20 lat i nagle sobie myślisz, ja już tak nie do końca widzę niektóre rzeczy. Ja już tak jakby skręcam w inną stronę. Dlaczego? Bo my musimy cały czas dopilnować naszej jedności, bycia razem. My musimy cały czas pilnować. No i jest jeszcze ta inna rzecz. Często zdarza się jakiś kryzys w kościele, tak? Ostro się pokłóciłeś z kimś, ktoś się dziwnie spojrzał, komuś woda spadła i cały rząd się oburzył, że coś tak haniebnego się wydarzyło. Tak? Jakiś konflikt, coś mega mocnego, albo jakaś tragedia, która dotyczy wielu z nas. I nagle się okazuje, że my musimy z powrotem pojechać do mechanika i zrobić wszystko, żeby nas ustawił właściwie, żebyśmy my razem mogli podróżować. Ciekawe to jest. Bardzo ciekawe to jest. Więc wiecie, tak jak robi się przeglądy w samochodzie, my też musimy robić przegląd naszego poczucia jedności i bycia razem w kościele. Systematycznie. Musimy po prostu to sprawdzać, jak ja się czuję. Jak ja się czuję w moim kościele. Gdzie kościół idzie? A co oni chcą? Co oni chcą ode mnie? A co ja chcę od nich? Tak? Co my robimy razem? Dlaczego mamy być razem? Czy ja czuję, że jesteśmy razem, czy nie czuję, że jesteśmy razem? Musimy robić stale przegląd, żeby pewnego dnia nie obudzić się sobie i myśleć, że to wszystko jest bez sensu. Ja zostaję w domu. A jak nie robisz regularnie przeglądów w samochodzie, to pewnego dnia może się okazać, że zacierasz silnik, nie wymieniłeś oleju i będzie to kosztować dużo. Dużo. Powiedzmy razem dużo. No właśnie. Więc regularnie musimy robić przeglądy. Wiecie, tak jak mówiliśmy wcześniej, wizja ożywa w miejscu jedności. Z biegiem czasu, jeśli nie dbasz o jedność, to tak jak w domu jest. Ta jedność w domu się nie robi tak po prostu sama z siebie. Naprawdę trzeba jej doglądać. Czy my naprawdę chcemy tych samych rzeczy? W kościele również. Z biegiem czasu traci się jedność i kiedy się w coś walnie. Wiecie, pandemia dla wielu kościołów była takim mocnym uderzeniem, mocnym potrząśnięciem. Wielu ludzi w kościołach się obudziło nagle, a co my tu robimy? A po co? Ja zawsze chodziłem do kościoła, teraz już nie mogę zostać w domu? Jak fajnie. Jak dobrze. A może ja w ogóle nie muszę tam wracać? A w ogóle to po co my to wszystko robimy? I wiecie, niektórzy doszli do dobrych wniosków, a niektórzy do takich wniosków, że już nie wiadomo, gdzie są. Dlaczego? Bo było duże uderzenie. Bo była duża zmiana. Więc widzę, że się zrobiło niewygodnie, więc idziemy dalej. Dobra? Kilka praktycznych rzeczy. Więc jeśli, wiecie, widzę to, że jeżeli naprawdę mamy pragnienie, aby nasze rodziny, aby ludzie, z którymi pracujemy, aby ci, których spotykamy wszędzie, dookoła, czy w sklepie i tak dalej, aby oni mogli zobaczyć tego prawdziwego, żywego Chrystusa, o którym my wszyscy mówimy i głosimy, to my musimy stanąć w nowym wymiarze jedności. W nowym wymiarze bycia ze sobą. W nowym wymiarze mówienia o sobie. W nowym wymiarze patrzenia na mojego brata, na moją siostrę, na człowieka, który być może wygląda inaczej, pachnie inaczej, który po prostu może jest inny, ale jednak ja muszę nauczyć się widzieć go w innej zupełnie perspektywie. Więc chciałbym, żebyśmy zobaczyli, co apostoł Paweł nam mówi. Czy to jest okej? Zobaczmy, bo ja ten fragment zawsze pomijałem. Zawsze. Macie takie fragmenty czasami, które pomijacie, jak czytacie Biblię? Tak czytasz, nic nie rozumiesz, lecisz dalej. Zdarza się. Często, kiedy ja czytałem ten fragment, to tak właśnie było. Ale już widzieliśmy to, Efezjan 4,6. To jest dzisiaj dla nas. Rozłożymy sobie ten fragment na cztery części. I zobaczymy cztery praktyczne rzeczy. Zobaczcie, apostoł Paweł napisał coś takiego. Jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich. Próbuję sobie to wyobrazić. Ale wiecie, kiedy zatrzymałem się na tym fragmencie, ja mówię, Boże, to jest tyle prawdy. To jest tyle wskazówek dla nas, do Kościoła na dzisiaj, że normalnie sami zaraz zobaczycie. Co wy na to? To nam pomoże spojrzeć na ludzi, z którymi podróżujemy zupełnie inaczej. Wiecie, my bez jedności to my nic nie zrobimy. Ktoś z was chce być zjednoczony nieco lepiej? Nieco bardziej? Jedna osoba. I od jednej się zaczyna. Dobrze. Więc apostoł Paweł mówi tak. Jeden Bóg i Ojciec wszystkich. I ja zacząłem się zastanawiać. Zaraz. Co to znaczy, że jest jeden Bóg i Ojciec wszystkich? Wiesz, co to znaczy? Że my jesteśmy rodziną. Jeśli mamy jednego Ojca i Boga wszystkich, to oznacza, że my, ja i ty, jesteśmy rodziną. No i co to zmienia? Co to dla nas zmienia? No właśnie, co to dla nas? Wszystko zmienia, wszystko. Perspektywa taka, że ludzie wierzący, którzy gromadzą się w kościele, są jedną rodziną, zmienia wszystko. Wiecie, ja wychowałem się z dwoma siostrami. O, cudowne dwie siostrzyczki. Marteczka i Oliweczka. Naprawdę. My, co jak co, my robiliśmy różne rzeczy, kłóciliśmy się niejednokrotnie, mieliśmy wiele konfliktów, ale lubiliśmy ze sobą spędzać czas, bawić się razem. Czasami do dzisiaj, kiedy siedzimy i oglądamy film, to się tak po prostu wtulimy, jak takie miesiaczki, jest nam fajnie. Mieliśmy bardzo dobrą i mam nadzieję, że mamy dalej dobrą relację. Sprawdzam, bo... Ale wiecie, ile razy byśmy się nie zgadzali, to jedno jest ciekawe, rodzina zawsze stoi za sobą. Jeśli Bóg nam pokazuje, że jeśli Słowo nam pokazuje, że my jesteśmy rodziną, to oznacza, że my możemy spojrzeć to w ten sposób. My zawsze stoimy ze sobą. Zawsze stoję ze sobą. Ja się mogę z Tobą nie zgadzać. Mogę się z Tobą nie zgadzać, nie? Ja mogę. Ale ja zawsze się z Tobą dogadam. Ja Cię będę kochał. Ja jeśli zbłądzisz, to po Ciebie pojadę. Jeśli, nie wiem, coś się wydarzy, to ja jestem pierwszy, który będzie jechał. Tak? Bez względu na wszystko. Rodzina zawsze stoi za sobą. Pamiętam taką historię, taki jeden ojciec, który miał takiego jednego syna, który nieźle zawalił, wpadł w alkohol i wylądował na ulicy. Co by się nie działo, tak? Co by się nie działo i gdzie by ten człowiek nie spał, ten ojciec zawsze był gotowy, żeby pojechać po swojego syna, wyciągnąć go z bagna, wymyć, wykąpać i postawić czystego, powiedzieć, synu, otrząśnij się. Bo taka jest rodzina. Bo rodzina stoi za sobą. A to jest zupełnie inna perspektywa dla nas. Ja nie umiem śpiewać, ale chyba zaraz zacznę. Wiecie, jesteśmy rodziną. To nie oznacza, że my teraz będziemy się nazywać bracia i siostry. Hej, jesteśmy w XXI wieku, może to było fajne na kiedyś. To jest dalej modne w różnych zborach. Wszyscy się nazywają bracia i siostry i tak dalej. Okej, to jest super. Fajnie, ale ja zauważyłem jedną rzecz, że często my się nazywamy bracia i siostry, a jednak jesteśmy do siebie i skaczemy do siebie jak wilki. Więc odpuśćmy sobie może na początku te ładne imiona i nazwiska, bracie Łukaszu. Tak? Cześć, bracie Łukaszu. Ty wiesz, co ten Łukasz? No właśnie, no więc nie chodzi o to, że mamy teraz zmienić i mówić do siebie bracia i siostry, ale mamy zacząć się traktować jak rodzina. Stać za sobą, bronić siebie nawzajem. Wiecie, jest takie słowo, nawet o przykładzie rozwiązywaniu konfliktów, który mówił Jezus. To nam pokaże wam coś ciekawego, dobra? Mateusza 18, 15 mówi tak. A jeśli by zgrzeszył brat twój, Idź, upomnij go sam na sam, jeśli by cię usłuchał, pozyskałeś brata swego. No właśnie, jakbyśmy bardziej myśleli o naszych i o ludziach, z których jesteśmy w Kościele, jako o naszej rodzinie, to byśmy nieco bardziej korzystali z tego, co mówi Jezus. Dlatego, że wiecie, ja często miałem problem z moją siostrą Martą starszą. My jesteśmy, wiecie, tylko 3 lata nas różnią, więc tak były momenty, kiedy no, ona podeszła, klepnęła mnie, a ja nigdy nie chciałem być dłużny, więc ja też ją tam klepnąłem, wiecie, tak kiedyś ją niechcący klepnąłem, że zęba ukruszyłem. Ale to była taka inna historia, dosyć zabawna, niecelowo, nie dlatego, że jestem agresywny, po prostu mnie nie posłuchała. No ale... Okej, okay, dla wtajemniczonych rozwinę tę historię, ale nie dzisiaj. Może przy kawie, dobra? O, to było zabawne. To było zabawne tylko przez chwilę. Później mama zrobiła porządek. Ale, wiecie, kiedy ja miałem z nią konflikt, To słowo mówi tak, to ja robiłem to w ten sposób. Jeżeli ja mam problem z Martą, nie wiem, gdzie ona jest, ale jeżeli mam problem z tobą, a ty jesteś przecież moją siostrą, tak, to ja bezpośrednio idę do ciebie i rozmawiam. My możemy się kłócić, możemy się nie zgadzać, mogą być nerwy. Będą nerwy? Mogą być nerwy. No, różnie jest. Ty jesteś bardziej nerwowa niż ja. Ja jestem zawsze spokojny. Mogą być nerwy, ale jak co, ja się z tobą dogadam, tak? Jak byliśmy młodsi, to jak żeśmy się nie dogadywali, no to wiadomo, co trzeba było zrobić. Powiedzieć mamie albo tacie, no i wtedy on przychodził. I rzeczy załatwiał. Ale zobaczcie, jeżeli byśmy w kościołach traktowali się naprawdę jak rodzinę, to teraz tak. Uwaga, hipotetycznie. Remek zrobił coś, zachował się dziwnie wobec mnie. Tak? Remek zachował się dziwnie wobec mnie. No i teraz ja mam jakiś tam problem z Remkiem. Ja mam problem z Remkiem. No i tak, no, standardową kolejność według słowa widzimy. Ale to, co się dzieje wewnątrz kościołów, to jest tak, jeżeli ja mam problem z Remkiem, to zamiast pójść do Remka, pójdę do Łukasza. I powiem, ty Łukasz, wiesz, ja mam problem generalnie z Remkiem. Ja wiem, znamy się i fajnie, ale wiesz co, on zrobił to i to. I tak się zachował i powiedział do mnie w ten sposób, wiesz, ja nie wiem, co mam o nim myśleć. I teraz zobaczcie, zamiast ja pójść i skonfrontować sytuację z Remkiem, poszedłem do Łukasza, powiedziałem mu o moim problemie i teraz jest nas dwóch, którzy mamy problem z Remkiem, a Łukasz z nim nigdy nie rozmawiał. I teraz jest kolejna rzecz. Łukasz myśli sobie zaraz, ja też mam kilku przyjaciół, więc pójdę i idę do Rafała i mówię, ty wiesz co, powiedział mi Mateusz, że on ma problem z Remkiem, ja myślę, że ja też mam z nim problem, wiesz, bo w zasadzie on do mnie się też tak kiedyś odezwał. No co za człowiek, no. No i wtedy Rafał myśli sobie, nie, no słuchajcie, skoro jest nas trzech, to chodźcie, idziemy sobie, zakładamy kościół. Wychodzimy stąd, idziemy, panowie. Widzicie, jak to wygląda? To jest kultura rozwiązywania konfliktów. Wiecie, konflikty w domu, w rodzinie są normalne. My musimy wejść na nowy level. Jeśli jest coś nie tak ze mną i z Remkiem, to ja idę do Remka, my się trzaskamy, my tam rozmawiamy, nakładamy na siebie ręce, prawda, w imieniu Jezusa. Żartuję, tak? Tak jak mówiłem, często żartuję, ale nikt się nie śmieje. Ale robimy to w takiej kolejności. Dlaczego? Dlatego, że my jesteśmy rodziną. A rodzina stoi za sobą. Ja nie pójdę do Łukasza porozmawiać, bo to jest za daleko, bo jesteśmy jedno. Mamy być jedno, więc ja zrobię wszystko, żeby zawalczyć o tą jedność. Że za drugim razem, kiedy będziemy stać na uwielbieniu, to nie będziemy patrzeć po sobie tak... Tak? To nie będzie takiego poczucia, że musisz się schować za filarem, no bo razem w pomieszczeniu ciężko jest wytrzymać. Tylko, że możemy stanąć i za każdym razem uwielbiać razem, bo nie mamy problemu, powodu. Bo stoimy jedno. No nieźle. Efezjan 4:4-6. Jesteśmy w tym fragmencie. Więc jesteśmy rodziną. To jest bardzo ciekawa perspektywa. Inną rzecz, którą mówi apostoł Paweł w tym fragmencie, to jest bardzo ciekawe. To jest w ogóle naprawdę dobre i to jest ciekawe. Zobaczcie. Jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest ponad wszystkimi. I to słowo ponad wszystkimi pokazuje nam pozycję, którą Bóg zajmuje między nami. najwyższą i pierwszą. Najwyższy autorytet. Słowo mówi, że Jezus jest głową Kościoła. Ja nie jestem głową Kościoła. Woda życia. Jezus jest głową Kościoła. Wiecie, co by nie mówić, jakby na to nie patrzeć, to oznacza, że jest już ustawiona pierwsza rzecz, najwyższy autorytet między nami to jest Bóg, który jest ponad wszystkimi. To oznacza, że my między sobą nie możemy walczyć o pozycję. Tak? Nie ma czegoś takiego. Nie ma czegoś. W domu nie walczy się o pozycję. Wiecie, jak było, często jest u nas w domu? My w domu siadamy wszyscy przy jednym stole. Stół jest okrągły. Albo taki jajowaty nieco. Zależy. Ale my wszyscy siedzimy na jednym poziomie. Każdy ma swoje miejsce, możemy się zamienić miejscami, ale nie jest tak, że jesteś w kościele i jest jakaś piramida, jak w jakiejś korporacji. Na czele stoi pastor. A pod pastorem stoją jakieś liderzy albo pracownicy. A pod pracownikami jesteśmy my wszyscy szarzy ludzie. Wiecie, to jest jedna z większych kłamstw, jakie diabeł próbuje przemycić do Kościoła, dlatego że Biblia niczego takiego nie mówi. Biblia mówi, że jesteś głową, nie ogonem. Że Bóg postawił cię wysoko. Twoja pozycja w Bogu jest bardzo wysoko. Ty masz to samo miejsce przy jednym stole. Wy może siedzicie o siebie 2 metry dalej. Ale jest najwyższy autorytet, którym jest Bóg. Wiecie, jest mnóstwo podziałów tylko dlatego, że ktoś chce zająć jakieś miejsce. Ja chcę być ty, a dlaczego ty? Okej. Jeśli jesteśmy w tym miejscu, to my się przestajemy modlić o przebudzenie jakiekolwiek. Nie. Okej. Ale my nie jesteśmy w tym miejscu, my idziemy trochę dalej. Jak dobrze, że wy jesteście też tak podekscytowani jak ja. Więc on jest pierwszy. Ja nie walczę o swoje miejsce. Ja uczę się poddania. Jeśli nie pamiętacie tego, to była taka seria Radykalni i tam żeśmy rozmontowywali ten temat. Na Spotify czy tam na YouTubie znajdziecie to. To jest niezłe. To jest bardzo dobre. Ale pomyślałem sobie, że jeżeli Bóg nikogo z nas nie umieszcza niżej, gorzej, czemu my czasami się tak czujemy? Zauważyłem, że między sobą traktujemy się w taki sposób. Poniżamy siebie nawzajem z różnych powodów, no, żeby się poczuć lepiej. Najgorsza rzecz, żeby się poczuć lepiej, to jest poniżyć kogoś, tak? No ty grzeszniku. No jak tak komuś powiesz, to tam sam się nieco czujesz lepiej, tak? Ciekawe to jest. Wiecie, Kościół to nie korporacja, musimy sobie to wszystko poprzestawiać. Jezus jest pierwszy. My wszyscy siedzimy przy jednym stole, każdy z nas zajmuje ważne miejsce. Wiecie, przy okrągłym stole, jak sobie siedzisz, to nie ma miejsca, które jest najważniejsze. Każdy z nas ma ważne miejsce. Ty masz swoje ważne miejsce. Więc przestań się już czuć gorzej i przestań sprawiać, żeby inni się czuli gorzej. Czegoś takiego nie ma. O, no i kropka. I kolejna rzecz. Słuchajcie, zrobimy dzisiaj może z kilka minut dłużej. Mam nadzieję, że nie zaśniecie, dlatego że chciałbym dokończyć ten fragment. Do samego końca, żebyśmy pocisnęli. Więc co powiedzieliśmy? Że on jest pierwszy, tak? Który jest ponad wszystkimi. I teraz uwaga. To, czego tak nie do końca rozumiałem, a zobaczyłem po jakimś czasie, to jest tak. Jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest ponad wszystkimi, tak? Przez wszystkich. Przez wszystkich. Przez Ciebie. Przepraszam, że pokazuję palcem. Przez Ciebie. Co to oznacza? To słowo przez mówi o kanale przepływu. Że ja muszę wiedzieć, że kiedy patrzę na mojego brata, siostrę w kościele, to ja muszę zobaczyć, że to jest osoba, przez którą Bóg działa i chce działać. Którą jest przepływem życia dla mnie, dla kogoś być może, jeżeli nie dla mnie, to na pewno dla kogoś. I ja muszę być na tyle uważny i mądry, żeby nie zrobić niczego, co może zatrzymać to życie, które jest w tej osobie. Czy chcę być odpowiedzialny za to, że być może mój brat, którego skrytykuję, nigdy nie zrobi tego, do czego został powołany? Chciałbyś nieść taki ciężar? Że twoja siostra, której powiedziałaś, że się do niczego nie nadaje, A na pewno nie nadaje się, na pewno nie do publicznych wystąpień, w życiu się nie nadaje nigdy. Nie, no absolutnie. Nigdy nie wejdzie za mikrofon, albo nigdy nie wejdzie w to, do czego Bóg jej powołał, dlatego że ty zatrzymałeś to życie. Wow. My musimy zobaczyć, że każdy z nas jest przepływem życia. My jesteśmy tymi wspólnie zasilającymi się stawami. Więc musimy uważać. Mega uważać. Więc nie bądź człowiekiem, który zatrzymuje życie. Okej? Dlatego, że Bóg tak jak samo jak chce, żeby przez ciebie dotarło dobre słowo do kogoś, tak samo jest jeszcze ta druga osoba, którą Bóg chce użyć. Wiecie, ja zobaczyłem taki po prostu obraz. Wiecie, jeśli my jesteśmy trochę jak te świecidełka i każdy z nas, człowiek wierzący, świeci, to my mamy taką jakąś dziwną zdolność jako ludzie, żeby ludzi gasić. Żeby ich przygasić. Jeśli ktoś ma wielki plan i wspaniałą pomysł na to, w jaki sposób dotrzeć do na przykład samotnych ludzi w Koszalinie, to zdarzy się jakiś cheniu, który mu powie, nie, to jest w ogóle niemożliwe, już wszyscy próbowali, a po co ty będziesz się za to brał, przecież ty nie masz w ogóle doświadczenia, a w ogóle ty nie masz pieniędzy, a w ogóle to ty w ogóle nigdy nie byłeś sam. No i koniec. No i ktoś miał dobry pomysł, ktoś chciał, był zapalony i światło zgasło. Wow. Wiecie, Bóg chce używać nas w bardzo różny sposób. Wszyscy siedzimy przy tym samym stole, sobie wyobrażam, i każdy z nas po prostu ma być tą osobą, przez którą płynie życie do innych. To jest inna perspektywa. No i ostatnie. Ostatnie jest ciekawe. Ten sam fragment, tak? Jesteśmy Efezjan 4:6. Jeden Bóg i Ojciec wszystkich, to już wiemy, który jest ponad wszystkimi, też już to wiemy, który chce działać przez wszystkich i uwaga, we wszystkich. We wszystkich. To jest też bardzo ciekawe. Dlatego, że to mi mówi, że ja muszę nauczyć się patrzeć na ciebie i też na ciebie, jako na kogoś, jako na osobę, w której mieszka Bóg. Czy odezwałbym się tak samo do Jezusa, jak do ciebie? Jak się nie zgadzamy? Jeśli słowo mówi, że w tobie mieszka Jezus, albo w tobie, Łukasz, mieszka Jezus. Wiesz, ja jak myślę sobie o Jezusie, o Panu Jezusie, to faktycznie od razu we mnie jakoś tak postawa troszeczkę się... nie użyłbym kilku słów. Czasami nawet jak się modlę, a jestem wkurzony, to nie używam kilku słów, bo chcę się wyrażać z szacunkiem. Myślę sobie, jak my będziemy do siebie rozmawiać, jeśli my będziemy wiedzieć, że we mnie, w tobie i w tobie mieszka Bóg. Jest ten Boży pierwiastek. Nie jesteś tylko człowiekiem. Wiecie, Koryntian mówi coś bardzo ciekawego, że my powinniśmy przykładać do duchowych rzeczy duchową miarę. Więc teraz, czy ty potrafisz dostrzec to coś Bożego w drugim człowieku? Wiecie, każdy potrafi zobaczyć bubla. Ej. Każdy wie, że nie wiem, że tamten coś zrobił nie tak, że tamten jest jeszcze niedoskonały, że tamten to w ogóle nie wie, co jest w Biblii napisane, słyszałeś? Wiecie, każdy z nas potrafi dostrzec buble innych ludzi i niedoskonałości. My to wszystko widzimy, ale kto z nas potrafi dostrzec ten Boży pierwiastek, który jest? Może jest przykryty, może czasami widzimy go w człowieku, który jest pełny mocy i nie potrafi się odezwać do nas. Ale w dalszym ciągu Bóg jest w nim. Ja chciałbym, żebyśmy my w Wodzie Życia byli ludźmi, którzy potrafią spojrzeć na człowieka, przyłożyć duchową miarę do duchowych rzeczy. Czyli wydobyć z człowieka to, co Bóg tam umieścił, nie patrząc na to, co ludzkiego jest w tobie i być może jaki jesteś czasami po prostu wredny albo wredna, albo po prostu egoistyczna, albo po prostu gadająca non-stop, albo w ogóle, tak? Tak wiele tych rzeczy zewnętrznych dla nas oddziałuje, że często my pomijamy ludzi, w których są prawdziwe skarby. Ej, co jest z nami? Co jest z nami? Czy czasami trochę zapomnieliśmy, że Bóg zrobił z nami dokładnie to samo? Kim ty byłeś, że zasłużyłeś na to, że Bóg spojrzał na ciebie? Bóg zobaczył całą twoją ludzkość, całe twoje błędy, wszystkie twoje przekręty, wszystkie rzeczy, które zrobiłeś nie tak, ludzi, których zraniłeś ludzi, którzy Cię nienawidzą w dalszym ciągu, a jednak wyciągną do Ciebie rękę i zobacz, wyciąga z Ciebie to, co jest niezwykłego, ten Boży pierwiastek. Ja sobie myślę o tym, że to jest dla nas zupełnie inny level, inny poziom myślenia o ludziach. Patrzysz na kogoś i po prostu wzdrygasz się, bo wiesz, że ta osoba po prostu jest i cię denerwuje i zawsze mówi o tym samym i być może cały czas zmaga się z tymi samymi problemami i w kółko to samo i już po prostu jak widzisz na korytarzu czy dzwoni do ciebie, to już myślisz, po prostu omijam dosyć, ale co by było, jakbyśmy się częściej po prostu zatrzymali? Myślę sobie, zaraz, to jest człowiek, to jest ktoś, kogo Bóg nazywa rodziną, moją rodziną. To jest ktoś, kogo Bóg posadził przy jednym stole ze mną. Co by było, gdybym się zatrzymał i mógł wyciągnąć i powiedzieć, hej, ja wiem, że ty cały czas, Bóg o tobie nigdy nie zapomniał, wiesz? Być może w tym sobie nie radzisz i jeszcze z tym i tak i to i siamto, ale wiesz co? Jest pewna rzecz Boża, którą Bóg umieścił. Wow. Chciałbym, żeby Kościół był w takim miejscu nasz. Żebyśmy mogli jednak spojrzeć na ludzi, wiecie, i to nie mówię tylko na ludzi, którzy są częścią Wody Życia, no wierzących w ogóle w tym mieście i z innych kościołów, wiecie, z wiele różnych, że tak powiem, klanów w tej jednej rodzinie, może tak. Tak, są kościoły zielonoświątkowe, baptystyczne i takie, i społeczności chrześcijańskie, i różne chrystusowe, i tak dalej. Jest mnóstwo. I czasami po latach w jednym mieście jest tak, że po prostu bracia, siostry, ludzie, którzy ten był tutaj, już się nie dogadał z tym, poszedł tam, już temu się nie podoba i tak dalej. Po prostu wygląda to jak jakiś poligon. Wiecie, poligon, w którym leżą trupy. My tak jeszcze chwilę uwielbiamy razem, bo nam światło zgaśnie, to się wszyscy czujemy dobrze, nie? Bo brata nie widzę, bo tego nie widzę, a jednak słowo mówi, hej, jesteście rodziną. Ach, to mnie rozwala w zasadzie wewnątrz to słowo. Na początku mnie ekscytowało, a teraz już mnie rozwala. Bo sobie myślę, ile ja jeszcze muszę zrobić. Ile więcej miłości muszę mieć, kiedy patrzę na ludzi, którzy są wokół. Ile więcej muszę mieć po prostu takiego wzroku, który nie ocenia tylko przez to, co widzę, co słyszę, tylko że mogę przyłożyć tą duchową miarę do kogoś, kto to upada, kto jest grzeszny, kto jest buntowniczy, kto jest po prostu nie do dogadania się. Wiecie, jakby nie patrzeć, plany, które mamy i to, co mamy, co chcielibyśmy zrobić w tym mieście, To ma tylko i wyłącznie miejsce i rację bytu, kiedy Kościół będzie ze sobą razem. Być może dzisiaj będziesz musiał do kogoś zadzwonić. Być może będziesz musiał do kogoś zadzwonić i powiedzieć mu, wiesz co? Nie dogadywaliśmy się i zamiast przyjść do ciebie, to poszedłem tam. I wiesz co, teraz tamten z tobą też nie chce rozmawiać, bo ja... Ale nie chcę już tak. Jesteśmy rodziną. Jeśli Boże życie ma płynąć, to ja nie chcę go zatrzymywać, sorry. Wybacz mi. Dogadamy się? Hej, jesteście rodziną, dogadacie się. To tak dużo nie kosztuje. Czasami tylko jeden telefon, jeden SMS. Wiecie, nasz Kościół osobiście, tak już mówiąc o Wodzie Życia, myśmy przeszli przez trochę turbulencji. Tak? W ostatnich latach. Jedną mega dużą turbulencję, a później jakieś inne turbulencje. Tak czy inaczej, wiecie, my musimy zrobić wszystko, żeby zawalczyć o jedność. Żadna jedna osoba nie jest odpowiedzialna za to. My jesteśmy rodziną. W rodzinie my wszyscy mamy to zrobić. Więc ja chciałbym, żebyśmy, wiecie, w naszych kościołach, kiedy myślę sobie o tym wszystkim, co będzie się działo i o mieście, które będzie dotknięte w naszych rodzinach, to naprawdę będzie owocować prawdziwie, kiedy Kościół stanie jedno. Wstańmy razem. Wizja ożywa. Ona ożywa w miejscu jedności. Ale jedność nie jest przypadkowa. Ona się nie wydarzy tak po prostu. Chciałbym, żebyś dzisiaj podjął decyzję sam dla siebie. Podejmij tę decyzję, jeśli chodzi o twój dom, tak? Że będziesz osobą, która zawalczy o jedność. Ty nie czekaj na żonę. Ty wyjdź z inicjatywą. Ja muszę wyjść z inicjatywą. Ty wyjdź z inicjatywą, że zawalczysz o jedność. Ona się nie stanie tak po prostu. Nikt nie zamacha różdżką, nikt nie zamacha Biblią albo marynarką. Musisz o nią zawalczyć. Musisz zawalczyć. Więc zawalcz o nią w swoim własnym domu. Jeśli widzisz, że coś nie styka, rozmawiajcie. Nawet jeśli macie się kłócić, jeśli ma być głośno, jesteście rodziną, dogadacie się, w to wierzę. Tak? Więc wejdźmy na ten nowy poziom jedności w domach. Między sobą, w naszych małych grupach, w służbach, w teamach, gdziekolwiek jesteśmy, w departamentach, w kościele, hej, zróbmy ten jeden krok bliżej. Zróbmy ten jeden krok bliżej. Przestańmy się tylko ekscytować Bożym życiem i tym, jak jest wspaniale i cudownie, bo jest, ale będzie jeszcze lepiej, kiedy będziemy mogli ze sobą współpracować. Będziemy bardziej owocni. Podejmijmy ten krok. Ja modlę się, abyś ty dzisiaj naprawdę podjął decyzję, że zrobisz coś innego niż coś, co jest zawsze standardowe było dla ciebie. Abyś wyszedł i abyś zrobił ten krok w kierunku jedności, bycia razem. Dlatego, że mamy jednego Ojca. Tak? W tym fragmencie, naprawdę ten fragment jest mega. Mam jednego Ojca, który zajmuje najwyższą pozycję. A my i tak siedzimy wszyscy przy jednym stole. Tak? Ten stół nie ma poziomów. Że ty siedzisz na mniejszym, a ktoś na wyższym. Wszyscy siedzimy razem. On działa przez nas wszystkich. Ja muszę umieć traktować ciebie tak samo, jak osobę, przez którą wydaje mi się, że Bóg działa. Ci niektórzy mają wielki szacunek do pastora albo lidera, prawie że kłaniają się i całują stópki, ale nie potrafią rozmawiać z osobą, która być może nie stoi na scenie. Więc on działa przez wszystkich. Jest we wszystkich nas. Ojcze, dziękuję ci za tą lekcję dzisiejszą. Panie, jakiekolwiek marzenia mamy w naszych domach, w kościołach, w naszych grupach, w naszych lokalnych społecznościach, ty mówisz, że one będą rosnąć i rozwijać się, kiedy my będziemy jedno. Ja proszę ciebie, Duchu Święty, abyś ty przynaglił Kościół, abyś przynaglił nas i pokazał nam, jak mamy zawalczyć o jedność w naszej rodzinie, między sobą. Proszę cię, Panie, abyś usunął wszelką obłudę nazywania siebie siostrami i braćmi, jeśli nie potrafimy ze sobą w taki sposób rozmawiać. Ojcze, dzisiaj modlę się, aby cały Kościół był jedno. Abyśmy stali za sobą. Abyśmy tylko i wyłącznie mówili dobrze o sobie. Abyśmy byli dla siebie, abyśmy byli tymi żywymi kamieniami, stawami, które siebie nawzajem wspierają. W imieniu Jezusa. Amen. Amen.